Łączymy się dziś z Dominikiem Szmajdą, który opowiada nam o swoich wyprawach do afrykańskich lasów deszczowych. Dżungla rządzi się swoimi prawami. Wszystkie te prawa wyznacza natura. O czym należy pamiętać albo z czym należy się liczyć, podejmując się takiego wyzwania?
No, trzeba mierzyć siły na zamiary. Trzeba się dobrze przygotować. Trzeba skonsultować się z kimś, kto już coś takiego podobnego zrobił.
Czyli takiego znaleźć speca od dżungli.
Tak, i to jest trudne.
Domyślam się, że nie na każdym uniwersytecie znajdziemy kogoś takiego.
Tak, bo zazwyczaj, tak jak wcześniej wspomniałem, po dżungli chodzi się ścieżkami. Zazwyczaj przed nami jest maczeter miejscowy, który tą ścieżkę udrażnia, bo ona zarasta cały czas. A jak chcemy zupełnie samotnie albo w towarzystwie ludzi, którzy nigdy tego nie robili, bo samotna wyprawa, umówmy się, to już jest coś skrajnego, niekoniecznie dla każdego. Natomiast w kilka osób, okej, fajnie. Mimo wszystko proponuję najpierw wybrać się z kimś miejscowym, który pokaże wszystkie triki, jak to się robi. Doświadczymy tego, czy na pewno tego chcemy. Tak? A kolejny raz wybrać się na coś bardziej ambitnego, bez tak zwanego wsparcia z zewnątrz. Planując wszystko. No, rzeczywiście ludzi, którzy robią takie rzeczy, jest niewiele i trudno. Ja miałem trudności, żeby znaleźć możliwość konsultowania się. Wydaje się, że w sieci jest wszystko. Zacząłem szukać podobnych przedsięwzięć i nie znalazłem. Tak naprawdę znalazłem dopiero jedną wyprawę jednego człowieka, który robił taką rzecz dopiero po powrocie z tej mojej pierwszej wyprawy. A zresztą dostaję do Mike'a Horna, takiego absolutnie top wyprawowca, podróżnika, nie jest takie proste. Także no, okazało się, że to, co sobie wymyśliłem, jest na tyle rzadko robione przez innych, że trzeba samemu zdobywać doświadczenie i kombinować i na tej podstawie realizować taką rzecz.
Jakoś się nie dziwię, a powiedz mi, co stanowi największe zagrożenie? Dzicz, choroby typu malaria?
Akurat to zależy dokładnie której, ale ta wędrówka, którą wtedy odbyłem, te 10 dni samotności w dżungli, przez pierwszy tydzień w zasadzie jedyna rzecz, która mnie martwiła, to woda. W lasach deszczowych płyną strumyki, ale nie wszędzie, nie zawsze i nie ma ich nigdzie na żadnych mapach. Są tylko większe rzeki, można się przemieszczać od rzeki do rzeki, ale jeżeli to jest odległość 10, 20, 30 kilometrów, no to jest to zbyt ryzykowne, żeby sobie taki plan założyć, że będziemy tak rzadko uzupełniać wodę, no bo możemy się po prostu nie przeżyć. Te 10 kilometrów może się okazać w danym miejscu tak trudne, że trzeba je będzie albo obejść i to się zrobi dużo więcej, a wodę potrzebujemy mieć codziennie. Tak? Nie możemy nosić ze sobą 10 litrów wody, bo nie przejdziemy ani kilometra. Tak więc strach o tą wodę to było coś, co
też kazało ci też zawrócić, prawda? Właśnie podczas tej swojej pierwszej wyprawy.
Tak, bo tak, podczas pierwszej wyprawy, a też na początku tej drugiej, tej, która ostatecznie zakończyła się sukcesem, ale tak od początku nie szło dobrze. Natomiast obecność strumieni, zaznaczanie punktów, gdzie jest woda na mapie, żeby na urządzeniu GPS, żeby zawsze móc do nich wrócić później, to jest kluczowa rzecz. To jest to, co było takie najważniejsze dla mnie, czym najbardziej się martwiłem podczas pierwszego tygodnia tej wędrówki.
Co daje ci samotne podróżowanie? Co ci uświadamia?
Trudno powiedzieć. Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, co dokładnie mi to daje. Daje mi to satysfakcję, która polega na tym, że zrobiłem coś, co chodziło mi po głowie, co było trudne, czego się bałem, co nie jest takie częste, oczywiste, jest zupełnie inne niż nasze życie takie codzienne.
Ten poziom trudności właśnie wyznacza dla ciebie to, że coś jest mało komercyjne, mało znane. To jest ten dla ciebie wyznacznik trudności danego przedsięwzięcia?
Czy wszystko, co sami sobie zorganizujemy, wymyślimy i to zrealizujemy, to ma większą wartość niż jeśli ktoś poprowadzi nas za rękę. To jest dla mnie kluczowe, bo są organizowane różne rzeczy. I oczywiście wszystko jest dla ludzi i dla większości ludzi to ma sens. Natomiast jeśli chcemy przeżyć coś naprawdę wyjątkowego, Ja nie mówię, żeby od razu wybierać się do afrykańskiej dżungli samemu, ale gdziekolwiek, nawet w Polsce, przejść się przez las zupełnie samotnie, spędzić noc w lesie. Teraz oczywiście to są kwestie, czy to jest legalne, nielegalne, ale coraz więcej jest takich miejsc wyznaczanych i nadal są to miejsca takie dosyć dzikie, gdzie nie ma drogi, a gdzie można się przespać bez rozpalania ogniska i tak dalej. Oczywiście, jak się chce, to wszystko można zrobić. Są możliwości, tylko trzeba sobie na to pozwolić, w sensie poświęcić jakiś weekend chociażby. Nie trzeba zaraz całej wakacji, tak? Można zacząć od przespania nocy na balkonie, i stopniować to. Także.
Czyli największą właśnie taką wartością to jest ta satysfakcja. No właśnie, bo jeszcze w takich miejscach jak dżungla całkowicie na wartości przecież tracą pieniądze. Jak znajdziesz się w tarapatach, no to wypchany portfel w niczym ci raczej nie pomoże. Jesteś tam zdany całkowicie na siebie, prawda? I na swoją wiedzę o terenie.
Tak. Na własne doświadczenie. Trzeba mieć ze sobą tyle, ile jest potrzebne do przeżycia i nic ponadto. Bardzo ważne, to taka ciekawostka. Mówi się dużo o różnych gadżetach survivalowych. Sam często ulegam i chcę sobie coś tam kupić fajnego, bo to może mi się przydać. Ale tak z całego tego doświadczenia. Najcenniejsza rzecz, najważniejsza rzecz z takich sprzętów, które mogą wiele uratować, to jest na przykład igła i nici. Podstawowy sprzęt naprawczy. W różnego rodzaju wyprawach to się bardzo przydaje. Scyzoryk, wystarczy mały scyzoryk wielofunkcyjny. Najczęściej korzystamy z funkcji nożyczek, na przykład w takim scyzoryku. Oczywiście warto mieć apteczkę z wszystkimi potrzebnymi rzeczami. Warto się konsultować z różnymi ludźmi, ale głównie z tymi, którzy robią podobne rzeczy. Bardzo dobrze. Tak.
Tak, czyli igła, nitka, nożyczki, sekator to taki niezbędnik osoby, która wybiera się do dżungli. A powiedz mi, okej, w takim razie, co najbardziej gryzie człowieka podczas takiej przeprawy przez dzikie zarośla?
To zależy. Nie chcę powiedzieć, mógłbym powiedzieć, że komarów w ogóle nie ma, bo akurat podczas moich wędrówek, moich wypraw do lasów deszczowych, komary nigdy nie były problemem, ale wiem, że to się zupełnie zmienia, gdy jest pora deszczowa, wtedy tych komarów jest więcej. Natomiast zawsze spotykamy się z mrówkami. Ich jest mnóstwo.
Uporczywa.
To znaczy, zależy, jak się nadepnie na ścieżkę, to tak, bo one chodzą takimi ścieżkami, robią sobie ścieżki długie, szerokie. Jest mnóstwo różnych gatunków tych mrówek. I trudno, o ile gdzieś tam w odkrytym terenie te ścieżki mrówek są widoczne i można łatwo je obejść, przeskoczyć, przejść nad nimi, o tyle w dżungli jest trudniej, no bo to paszycie jest bardziej maskujące i kiedy chwilę przystaniemy, żeby się zastanowić, w którą stronę teraz iść. Albo jak obejść daną przeszkodę, okaże się, że stoimy właśnie na ścieżce mrówek, no to natychmiast nas obsiadają i wtedy zdejmujemy z siebie ubrania szybciej niż kiedykolwiek było to możliwe. Natomiast te mrówki afrykańskie nie są niebezpieczne. One owszem, gryzą czasem dotkliwie, ale to nie jest jakiś taki ból nie do zniesienia. Są gatunki, po których ugryzieniu długo, długo swędzi, ale gorsze mrówki są w Ameryce Południowej, Środkowej, te tak zwane calówki, których ugryzienie jest o wiele bardziej bolesne. Mnie na szczęście coś takiego nie spotkało.
A
Natomiast.
rzeczywiście te owady o takich dużych, bardzo dużych rozmiarach, rzeczywiście coś takiego tam jest?
Myślę, że większość takich rzeczy to troszeczkę jest wyolbrzymiana. Wręcz przeciwnie, te mniejsze są jakby bardziej dokuczliwe. W kameruńskiej dżungli, a zresztą w kongijskiej tak samo, są takie małe muszki, przed którymi trudno się bronić, bo na nie nie bardzo repelenty działają. W ogóle repelenty są praktyczne w klimacie takim suchym bardziej, bo jak idziemy przez las, to jesteśmy cali spoceni i wszystko z nas spływa, więc to z tego, że się popsikamy czymś, to za chwilę spłynie. A te muszki, one w Kamerunie nazywane są mut mut. No to są szczególnie przykre to wzniesienia, bo one atakują głównie uszy, nadgarstki i kostki, także i szyję.
Czyli te fragmenty ciała, które są po prostu odsłonięte, jak się domyślam. Bo nie wiem, na pewno chodzisz w długich spodniach po dżungli, w długim rękawie.
Długie rękawy, skarpety. Natomiast no, przed nimi nie da się za bardzo uciec, ale to też nie jest tak, że one są cały czas wszędzie. Bardziej są na odkrytych terenach, jak się płynie rzeką, łatwiej być tam atakowanym przez nie. No ale to jest taka rzeczywistość, miejscowi też z nimi żyją. Po prostu my to zaraz panikujemy, ojej, coś mnie gryzie, a miejscowy po prostu robi klap, uderza ręką w miejsce ugryzienia i żyje dalej do następnego klap. I tak potrafią siedzieć i cały czas się oklepywać. Mają krótkie spodenki czasami. I właśnie miałem taką sytuację, że czekałem na takiej wiosce na nadbrzeżu Łodzi. Była taka, można powiedzieć, stróżówka i z miejscowymi strażnikami siedziałem tam sobie i rozmawialiśmy. Ja byłem w długich spodniach, oni byli w krótkich takich shortach. No i cały czas ich gryzły te muszki i cały czas klepali. I się dziwiłem troszeczkę, ale oni po prostu
przywykli.
Żyć, przywykli, tak, tak. Zresztą u nas w lesie często latem komarów też jest bardzo dużo i wcale nie jest to dla nas coś niezwykłego, co sprawia, że nie chcemy wybrać się do lasu na przykład. Tak? Więc z tych dużych owadów z kolei, no to ja jakby, często są pszczoły jeszcze może, tak, ale te pszczoły leśne w Afryce, one nie są jakoś szczególnie niebezpieczne i ich urządlenie nie jest bolesne, bo doświadczyłem wielokrotnie. One nie gryzą w takim znaczeniu, że atakują, po prostu siadają na ubraniach, chcąc pozyskać sól. Jak jesteśmy spoceni, a w dżungli zawsze jesteśmy spoceni, no to te pszczoły, jak się trafi w takie miejsce, po prostu siadają na nas, na naszych ubraniach i trzeba delikatnie się zachowywać wtedy, żeby nie zabić, nie przyskrzynić dłonią takiej pszczoły, żeby delikatnie ją strzepnąć. Poza tym są osy, ale naprawdę bardzo rzadko się trafia, żeby taka osa gdzieś tam, nie wiem, chciała nas użądlić. To już są incydentalne jakieś rzadkie przypadki. Są oczywiście węże, aczkolwiek nie jest to takie proste, żeby nadepnąć na węża. Zazwyczaj węże, słysząc, odczuwając wibracje, że idziemy, to usuwają się z drogi. Te węże mogą chodzić gdzieś tam w gęstwinie, wspinać się po lianach, no więc tutaj trzeba po prostu uważać, nie jest to zawsze łatwe. Ale też prawdopodobieństwo, że trafimy na węża, przedzierając się przez krzaki i on akurat zostanie przez przypadek zraniony, złapany przez nas, no to jest bardzo, bardzo małe.
Prawdziwym zagrożeniem i prawdziwym niebezpieczeństwem dla twojego ciała, organizmu są rany na ciele.
Tak, tak, bo rany się nie goją tak łatwo w takim wilgotnym klimacie, więc trzeba dbać o to, żeby się nie skaleczyć. Zawsze mam na sobie rękawiczki takie pełne, ogrodnicze rękawice. Oczywiście no to nie jest jakaś tragedia, jak się tam skaleczę, ale trzeba zadbać o dobre zabezpieczenie takiej rany, żeby się nie paprała po prostu. No i starać się unikać sytuacji, kiedy możemy sobie się skaleczyć zwyczajnie, czyli długie spodnie, długie rękawy, rękawice, skarpety, solidne buty. Ale też najlepiej, żeby to nie były jakieś takie tak zwane dżunglówki, czyli wysokie buty, tylko lekkie, sportowe, wiązane, żeby łatwiej było chodzić.
Dominik Szmajda opowiada nam o realiach lasów deszczowych w centralnej Afryce. Co, a raczej kto zaprowadził go prosto do dzikiej dżungli? O tym powiemy już za chwilę.